Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, panie redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
W koalicji rządzącej nie ma zgody co do treści projektu ustawy o związkach partnerskich. Projekt ma być rządowy, ale nie ma w nim na przykład przepisów o przysposobieniu i wyborze nazwiska. Związki partnerskie miałyby być zawierane formalnie w urzędach stanu cywilnego. Na te uroczystości nie godziło się wstępnie PSL. Ustawa o związkach partnerskich trafi do Sejmu najszybciej, prawdopodobnie po wakacjach, bo rządowa ścieżka legislacyjna potrwa około 2 miesięcy od momentu wpisania projektu do rządowego wykazu prac. To oznacza, że do tego czasu będą nadal trwały dyskusje i przekonywanie PSL-u co do poszczególnych zapisów? Jak pan to ocenia?
Pani redaktor, szanowni państwo, tematy dotyczące związków partnerskich nie były zawarte w umowie koalicyjnej. To jest jakby pierwsza ważna przesłanka. Oczywiście osoby nieheteroseksualne były w umowie koalicyjnej objęte przede wszystkim opieką, tak by nie były dyskryminowane. Natomiast związki partnerskie i to, o czym pani mówi, czy będzie taki projekt, czy on będzie rządowy, czy nie. Polskie Stronnictwo Ludowe na pewno będzie miało swoje odrębne zdanie w tej materii i nie będzie tu żadnej dyscypliny absolutnie. Co ciekawe też, no, nie wyrażamy zgody absolutnie, jeśli chodzi na przysposobienie dzieci, adaptację dzieci. To w ogóle nie wchodzi w dyskusję. Ja uważam, że te tematy powinny być jak najszybciej zakończone, czy w jedną, czy w drugą stronę. Niemniej jednak trzeba to zakończyć, zamknąć temat, przejść do dalszych istotnych spraw, ważnych z punktu widzenia naszej gospodarki, naszego społeczeństwa. To są też tematy ważne, ale musimy pamiętać, że związki partnerskie, szanowni państwo, to nie tylko związki osób, które nie są heteronormatywne, bo tych mamy około 50 tysięcy par w Polsce, ale to są też związki osób heteronormatywnych, które żyją do tej pory i taką formułę wybrali, czyli nie chcieli legalizowania swojego związku.
Więc... Ale też z drugiej strony chcieliby na przykład mieć taką możliwość, że jeżeli ich dziecko, które wspólnie wychowują, trafi do szpitala, to żeby oboje, czy obie, czy obaj mieli dostęp do informacji o tym, co się dzieje na przykład z takim dzieckiem. Pani, ale... Teraz tego nie ma, bo jak nie ma tego rodzica biologicznego, no to druga osoba się nic nie dowie.
No dobrze, tylko wie pani, dzieci trzeba obejmować szczególną troską. To nie jest żadne dziś uzasadnienie. Ja patrzę przede wszystkim...
Ale takie pojawiają się głosy.
Tak, pojawiają się, ale to są sprawy marginalne, które w mojej ocenie można rozwiązać w dzisiejszym systemie prawnym, uzyskać taką informację. Rodzic biologiczny może zapewnić w przypadku swojej śmierci lub poważnej choroby opiekę osoby, która będzie realizować i ją może wskazać. Jest też forma testamentu, która też to określa. Trzeba tylko ustalić wcześniej z partnerem tego związku, czy wyrazić na to zgodę. Natomiast trzeba też jasno sobie powiedzieć, że w związku osób nieheteronormatywnych na dzień dzisiejszy poza zapłodnieniem, poza ustrojowym, no to dzieci z tego związku w sposób naturalny się nie pojawiają. I o tym też trzeba mówić. No, żyjemy w kraju, gdzie większość osób, albo przynajmniej tak mówi, no ma wyrobiony światopogląd. Proszę popatrzeć, że w ciągu ostatniej dekady poparcie dla tego typu związków wzrosło około 10%, ale to jest dalej 30 parę procent społeczeństwa, czyli to nie jest dzisiaj większość obywateli, która na takie rozwiązania by się zgodziła.
Ale też pojawiają się takie argumenty, że osoby wyjeżdżają za granicę, tam biorą, zawierają związki małżeńskie, chociażby w krajach Unii Europejskiej, a potem przyjeżdżają do Polski, która też jest w Unii Europejskiej i ten związek nie jest uznawany. I tutaj też pojawiają się takie właśnie głosy, że dlaczego, skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, to powinny obowiązywać te same zasady.
No wie pani, tak i nie. Jeszcze bodajże 5 albo 6 krajów nie wprowadziło związków partnerskich, więc to jeszcze nie jest żadna argumentacja, że większość z tych krajów takie związki wprowadziła. Ja patrzę dzisiaj na tego typu rozwiązania, o których mówiłem wcześniej. To, co można dzisiaj usankcjonować w naszym obiegu prawnym, jest możliwe. Jeżeli ktoś się decyduje na związek partnerski, bo teraz jest pytanie. No, zadałbym pytanie zwolennikom za wszelką cenę. W takim razie do czego mamy dojść dzisiaj, jeśli chodzi o związki partnerskie versus małżeństwo, które jest chronione w konstytucji naszej. Państwo musi rodzinę chronić. To czym się to będzie różnić? Czy pani na przykład widziała, jak wygląda oświadczenie o wstąpieniu w związek partnerski? Ono różni się tylko praktycznie dwoma słowami. Oświadczam, że nie wstępuję w małżeństwo, tylko w związek partnerski. Jeżeli my dzisiaj dochodzimy do rozwiązań takich, że mamy zrównać małżeństwo ze związkiem partnerskim, no to ja osobiście mówię, na to zgody na pewno nie będzie.
Jakie są wobec tego propozycje PSL-u? Czy to będzie, że w ogóle nie dyskutować o tym? Jak to powinno wyglądać?
Szanowna pani redaktor, o tym na pewno trzeba dyskutować i jakiś kompromis wypracowywać, ale to sytuacja nie może dzisiaj wyglądać w ten sposób, że podaje się właśnie takie rozwiązania, choćby jak przysposobienie dzieci, czy ich adaptacja. Ktoś, bo dlaczego też o tym mówię? No, ja sobie nie za bardzo wyobrażam jednej kwestii. Wszyscy mówią o przysposobieniu dzieci przez drugiego partnera, choćby nawet na takiej zasadzie, że jeżeli jeden z nich umrze, no to tym dzieckiem ktoś się musi zająć. To można w polskim systemie prawnym realizować bez żadnego problemu. Więc to na pewno nie jest ta przesłanka, o tym się mówi, ale to jest temat do rozwiązania. To jest jedno. No ale zapytam, przecież te dzieci, które pojawiają się w tych związkach partnerskich, powstały z innych związków partnerskich, tak? Czyli mają swojego przeważnie drugiego biologicznego rodzica. No jak by wyglądał obowiązek alimentacyjny? Teraz mamy instytucję małżeństwa, jest kwestia rozwodu, który reguluje sąd, tak? A tu co? Mamy propozycję taką, że przyjdzie dwie osoby do urzędu i powie tak, dobrze, to dziękuję bardzo, to my już nie chcemy być w związku partnerskim, tak? I to się rozjeżdża. No ale po drugiej stronie mówimy, no dobrze, my chcemy mieć dzieci. Co w takim razie z tymi dziećmi? Kto będzie płacił alimenty na te dzieci? Kto się nimi będzie zajmował? Pomijam też tematy, no takie, wie pani, które wynikają z tradycji naszej rodziny w Polsce, tak? Czyli jest ojciec i jest matka. To są jeszcze tematy bardzo, bardzo trudne, wymagające dyskusji, polemiki, ale tak jak powiedziałem, ja odnoszę takie wrażenie, że za wszelką cenę dzisiaj próbuje się wprowadzić rozwiązania prawne, szybko i jak to pewnie w życiu wyjdzie, robione tak szybko i na kolanie, będą przynosiły więcej problemów niż pożytku.
Zmieniamy temat. Podkarpacie i Rzeszów nie zostały uwzględnione na mapie inwestycji związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Nowa koncepcja budowy lotniska w Baranowie i linii kolejowych w ramach projektu CPK została zaprezentowana w zeszłą środę przez premiera Donalda Tuska. Odstąpiono od koncepcji budowy linii kolejowych przecinających się w Baranowie. Tym samym nie będzie budowy zapowiadanej szprychy szybkiego połączenia z Rzeszowa do Warszawy. Jak pan skomentuje tę decyzję?
Temat jest zakończony. Ja powiem tylko jedno. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące budowy kolei dużych prędkości, on wywołał wiele kontrowersji i protestów, zarówno mieszkańców, jak i samorządowców. Panie, szczytem głupoty, i to będę powtarzał, była koncepcja jednej ze szprych i to cargo, która miała przebiegać przez środek planowanego szpitala uniwersyteckiego. To świadczy o zupełnym braku przygotowaniu, braku profesjonalizmu. Nie konsultowano tego z mieszkańcami, a jak już to próbowano robić, to robiono to w sposób nieudolny. Ówczesna pani wojewoda nie przykładała, pani Ewa Leniart, nie przykładała starań, a dzisiaj no, jedna z pierwszych osób pewnie, która krokodyle łzy wylewa. No trzeba po prostu pamiętać, bo to nie minęło jakoś, nie minął jakiś duży okres czasu.
Ale też opozycja podkreśla, że zgodnie z wcześniejszymi założeniami CPK dzięki nowym inwestycjom w województwie podkarpackim miało powstać 155 kilometrów nowych linii kolejowych, w tym linia Rzeszów-Łętownia oraz planowano modernizację 173 kilometrów istniejących już linii. Tego nie będzie?
Nie. Sprawa nie jest zakończona. Ja osobiście rozmawiałem z ministrem infrastruktury, panem Dariuszem Klimczakiem i Rzeszów w Podkarpacie nie może być pominięte w tego typu rozwiązaniach. Tylko ja bym dzisiaj prosił, tak jak prosili wcześniej niby przedstawiciele ówczesnego rządu PiS-u, o trochę czasu na to, żeby ten temat przeprocedować, ale go procedować w taki sposób, żeby nie rodził on i nie potęgował konfliktów społecznych, lokalnych, bo to przecież o to chodzi, nie? Czyli szukajmy takich rozwiązań dla Podkarpacia dobrych. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby na Podkarpaciu czy Podkarpacie było wykluczone z tego, no ale też popatrzmy na jedno. Najpierw część mieszkańców nie chciała w ogóle tego. Teraz ta koncepcja się zmieniła. Ja będę tutaj, jak to mówią, zrobił wszystko, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, gdzie Podkarpacie będzie miało dostęp do kolei szybkich prędkości.
I jeszcze pytanie dotyczące tego, co pan wspierał przez ostatni czas, czyli protestujących mieszkańców Dunkowiczek i okolicznych miejscowości. Chodzi o planowaną budowę drogi wojewódzkiej 881, czyli dojazdu do terminala towarowego w Żurawicy. 7-kilometrowy odcinek miałby przebiegać przez cenne rolniczo grunty pierwszej i drugiej klasy ziemi. Mieszkańcy przez wiele tygodni blokowali drogę wojewódzką numer 77. Na jakim etapie jest rozwiązanie tego sporu? Bo na razie tej blokady nie ma, ale mieszkańcy podkreślają, że nie ma na razie takich uzgodnień, które ich satysfakcjonują i być może wrócą do takiej blokady.
Pani, mieli rację mieszkańcy, natomiast tu temat dotyczący zarówno pana marszałka Ortyla, jak i marszałka Pilcha. Ja bym naprawdę z wielką ostrożnością wykonywał sobie zdjęcia na peronie przed świetną, przemyślaną inwestycją, bo później się okazuje, że ta inwestycja w ogóle nie była konsultowana z mieszkańcami. Część samorządowców pewnie wiedziało i to mnie właśnie zdziwiło, że nie przekazało jednak mieszkańcom informacji o planowanej inwestycji. Więc ja się tak zastanawiam. Jeżeli ktoś otrzymuje władzę dzisiaj od mieszkańców Podkarpacia, którzy głosują, licząc na to, że ich interesy będą reprezentowane, między innymi w sejmiku, a one później nie są, no to to w ogóle jak gdyby przeczy całej takiej formule demokratycznej, bo nagle się okazuje, że ci, którzy pełnią te funkcje, to się oderwali od rzeczywistości. Ja jestem zwolennikiem przeanalizowania przebiegu tej trasy. Jeżeli mówimy dzisiaj, szanowna pani, szanowni państwo, o jednym z największych tak zwanych suchych portów przeładunkowych, to trzeba sobie zdać sprawę, że wprowadzenie takiej ilości samochodów później ze zbożem, z innymi towarami, to po prostu zniszczy funkcjonowanie tych ludzi w miejscu, gdzie oni mieszkają. To jest kilka tysięcy, może być kilka tysięcy samochodów dziennie. Czy ktoś to w ogóle przemyślał? Może by pasowało, żeby pana marszałka Pilcha usadzić właśnie przy takim węźle komunikacyjnym, to by sobie zrozumiał chłop, na czym ta rzecz polega.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Kalejdoskopu był Adam Dziedzic, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Trzecia Droga.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu i życzę miłego dnia.